Radio Plus. Człowiek z bliska.
W Radio Plus Patrycja Michońska i Michał Laszczkowski z Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Zbliża się 1 listopada. Jakoś tak z roku na rok, nie wiem, czy pan ma też takie wrażenie, czas płynie coraz szybciej. I przed chwilą skończyły się wakacje, a to już 1 listopada.
To czas płynie straszliwie, zwłaszcza dla naszych konserwatorów, którzy jeszcze właśnie kończą przed 1 listopada tegoroczne konserwacje. No, czas płynie bardzo szybko. Też jestem tym zaskoczony, ale to bardzo dobrze, bo będziemy mieli okazję już właśnie pochwalić się tymi pracami, które na cmentarzach, nie tylko w Polsce, ale też za granicą, no żeśmy wykonywali.
A powiedzmy, gdzie jeszcze tak, za granicą i...
A było ich sporo, bo pracowaliśmy w tym roku przede wszystkim na Ukrainie i tutaj po raz 6 prowadziliśmy prace konserwatorskie na cmentarzu łyczakowskim. No w tym roku to rzeczywiście duży zakres, ponieważ oprócz renowacji kilkunastu nagrobków o wysokiej wartości artystycznej, czyli po prostu XIX-wiecznych rzeźb nagrobnych dłuta naprawdę najwybitniejszych lwowskich rzeźbiarzy, restaurowaliśmy również kwaterę, tak zwaną Żelazną Kompanię. To jest kwatera powstańców listopadowych, która została utworzona pod koniec XIX wieku, było takie całe założenie. Ona niestety została zniszczona w latach 80., kiedy po prostu na części pochówku postawiono nowe groby, więc tą kwaterę udało się przearanżować, tak żeby zachować jakąś część tego pierwotnego układu. Tam odnowiliśmy dziewięć nagrobków kamiennych oraz 50 krzyży metalowych, stąd nazwa właśnie Żelazna Kompania, ale także, no, tak jak wspomniałem, kilkanaście nagrobków na samym cmentarzu, które rzeczywiście swoją wartością artystyczną zachwycają, czyli to, z czego słynie cmentarz łyczakowski, czyli rzeźby figuralne.
Gdzie był ten problem, że był piaskowiec i było tak trudno odnawiać? Jaki to jest kamień?
Piaskowiec jest kamieniem bardzo chłonnym. To jest tak, że on wciąga wszystkie zanieczyszczenia. Jeżeli mamy grób z piaskowca, nie stawiajmy na nim świeczek, bo tej staryny potem po prostu się nie da, po prostu się nie da wyciągnąć. Natomiast piaskowiec jest bardzo popularnym kamieniem rzeźbiarskim. Mój nagrobek rodziny też jest na
i plastyczny, prawda?
Bo to też i plastyczny, też jest z piaskowca i też wymagał konserwacji, bo się po prostu już rozsypywał. Natomiast ja nie jestem konserwatorem. Ja zatrudniam konserwatorów, więc to dla nich jest to problem technologiczny, ale są studia wyższe, pięcioletnie, kilkuletnia praktyka.
Wiedzą, jak sobie z tym poradzić.
I efekty są naprawdę wow. Powiem więcej, po kilku latach to wygląda bardzo podobnie. W związku z tym to znaczy, że ta konserwacja rzeczywiście jest dobra jakościowo. Natomiast oprócz cmentarza łyczakowskiego, również w tym roku podjęliśmy pracę na cmentarzu bazyliańskim w Krzemieńcu. Ja kończyłem Warszawskie Liceum im. Tadeusza Czackiego. Kolega Daniel Podkański, który koordynuje część naszych projektów, również kończył to liceum, więc zaprosiliśmy uczniów naszego liceum do projektu wolontariackiego polegającego na oczyszczeniu cmentarza bazyliańskiego właśnie w Krzemieńcu, gdzie było liceum krzemieńskie zakładane przez Tadeusza Czackiego i gdzie są pochowani profesorowie liceum krzemieńskiego, dwóch dyrektorów. Więc był to projekt konserwatorsko-wolontariacki. No mamy nadzieję, że liceum Czackiego się poczuje zobowiązane co roku, że tak powiem, organizować takie prace.
Słowackiego moglibyście jeszcze zaangażować?
Spokojnie.
Ja ze Słowackiego, więc dlatego...
Okej, w Krzemieńcu są 4 cmentarze. Działamy, pójdziemy również do pani, do dyrekcji pani liceum. To nie ma problemu. Odrestaurowaliśmy 4 nagrobki na tym cmentarzu właśnie tych dyrektorów liceum, w tym również światowej sławy uczonego Willibalda Bessera. No i tak naprawdę to były pierwsze prace konserwatorskie na tym cmentarzu, więc te wołyńskie Ateny, ten naprawdę jedna z ciekawszych, ważniejszych uczelni naszej części Europy, no do tej pory pamięć o tym, co była przechowywana tak naprawdę tylko w jego murach.
No tak,
wyszliśmy poza mury liceum, więc na cmentarz w Krzemieńcu, pierwszy etap konserwacji, mam ambicje, żeby ten nie tylko samych profesorów czy dyrektorów, ale większość tych nagrobków, kilkudziesięciu, które się zachowały, po prostu sukcesywnie poddawać konserwacji.
Bo mówimy tutaj właśnie o zabiegach konserwatorskich, a czy tam też była taka konieczność, potrzeba prac porządkowych? Takich samych, jakich mówimy tutaj w przypadku cmentarza żydowskiego w Warszawie.
Oczywiście, że tak, bo generalnie cmentarze, które nie mają stałej opieki, po prostu zarastają. I to... Myślę, że myśmy o tym chyba rozmawiali 2 lata temu, że tak naprawdę niemieckie cmentarze w Polsce na ziemiach zachodnich, polskie cmentarze na wschodzie, czy żydowskie cmentarze w naszej części, w ogóle naszej części Europy, wyglądają bardzo podobnie. One wszystkie są narażone na dewastację, one wszystkie zarastają, one wszystkie wymagają tak naprawdę stałej pielęgnacji. I to, co ważne, pytała pani o to, czy izraelskie wycieczki biorą udział w naszych akcjach wolontariackich. Tak naprawdę warto zawsze, że jeżeli coś ma być zachowane, znaleźć jakiegoś opiekuna na miejscu. Można go wspierać, można wspólnie z nim to robić, ale ważne, żeby takie miejsce miały opiekuna.
Żeby on tam był na co dzień, tak?
Żeby on tam był na co dzień, może niekoniecznie, żeby po prostu, ale na przykład, jeżeli jakaś szkoła zajęłaby się po prostu na przykład raz do roku przyjściem, szkoła na przykład na Ukrainie, zajęłaby się przyjściem raz do roku na cmentarz i po prostu polski cmentarz jego oczyszczeniem, no to w tym momencie tak naprawdę mamy możliwość, że tak powiem, nawiązania jakiejś współpracy, ale przede wszystkim przepracowania dziedzictwa. Bo to jest bardzo istotne, że no, jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, mieszkamy tu, gdzie mieszkamy, no ale to nie byliśmy tutaj sami. Byli z nami tutaj, czy są również, że tak powiem brzydko, inni, którzy pozostawili jakieś ślady. No warto mieć tego świadomość i warto te ślady pielęgnować. No bo tak naprawdę, no choćbyśmy nie wiadomo jak do tego dążyli, to i tak nigdy nie będziemy etnicznie, kulturowo całkowicie jednorodni. Ta różnorodność tak naprawdę przez wieki nas bardzo ubogacała. I ten stan nienaturalny dla nas od 1945 roku, kiedy tak naprawdę jesteśmy państwem mononarodowym, no troszeczkę zatraciliśmy znaczenie tej wielokulturowości dobrze pojmowanej. Więc staramy się zawsze nawiązywać kontakty z partnerami lokalnymi. Takim dla nas, może nie do końca w tym kontekście prawdziwym, ale przykładem współpracy jest Studzianka. To jest cmentarz tatarski. Jeden z najciekawszych cmentarzy tatarskich w Polsce, no jeden z 6, więc no wszystkie ciekawe. Mm-hmm. Natomiast myśmy po prostu znaleźli ten cmentarz w internecie. Pojechaliśmy tam obejrzeć, jak to wygląda.
No ach, ja pamiętam tę historię. Jak na spacer, to tylko na cmentarz, pan Michał, tak?
Tak. Natomiast i była tam grupa społecznych opiekunów cmentarza. Wójt raz czy dwa razy do roku wykaszał ten cmentarz, tak żeby można było zrobić. I myśmy nie widzieli tutaj żadnej konkurencji. Po prostu mieliśmy fachowe służby konserwatorskie, które były w stanie
zrobić coś więcej.
Zrobiliśmy te działania wspólnie. No to jest tak, że tylko i tak naprawdę ten cmentarz w tych dniach odbywa się komisja odbierająca drugi etap prac konserwatorskich na tym cmentarzu. No to jest naprawdę coś niebywałego. No, okazało się, że według przewodników jest tam około 200 nagrobków, u konserwatora jest informacja, że tych nagrobków jest około 300, tak naprawdę jest ich około 700, nie we wszystkich oczywiście zachowane są całościowe grupy, ale prace konserwatorskie wraz ze społeczną opieką pozwoliły tak naprawdę na przywrócenie tego miejsca, tego niezwykłego charakteru, bez zaburzania tego tajemniczego charakteru, no jednak przywrócić tak, jak wygląda. I pytanie właśnie o cmentarz, co się stało z grobami. Na cmentarzu tatarskim również były nagrobki piaskowcowe, takie płyty, tak jak wyglądające jak żydowskie masywy, piaskowcowe stale. Piaskowiec jest idealnym materiałem do robienia osełek, ostrzałek do noży. Idealnie się do tego nadaje. Dowiedzieliśmy się o tym w Studziance.
Rozumiem.
No ale no cóż, przyroda nie lubi próżni, więc natomiast mówię, czy to zachodnia Polska, czy to dawne ziemie wschodniej Rzeczypospolitej, czy to cmentarze żydowskie, to są wszystko, to widać dokładnie, jak bardzo mamy nieprzepracowaną przeszłość na naszych ziem. Nie tylko zresztą my, to samo dotyczy Ukraińców i Białorusinów. To jest problem Europy Środkowej, no ale jeżeli mamy tak naprawdę pamiętać o tym, o historii tej naszej...
To
jest też historia i dlatego staramy się tym zajmować.
No teraz tak, spójrzmy na to szerzej. Słuchają nas słuchacze w Warszawie, Krakowie, w Gdańsku, w Łodzi. To duże miasta, ale także w mniejszych, gdzieś w Koszalinie, w Zielonej Górze, w Głogowie. I co możemy im podpowiedzieć? Co oni mogą zrobić? Czy mogą sami wystąpić z takimi działaniami? Czy mogą sami znaleźć taki cmentarz? Czy są pewne procedury, które trzeba spełnić, żeby nie złamać prawa, żeby nie przekroczyć jakiejś granicy dobrego albo złego smaku? Co wolno, czego nie?
Przede wszystkim musimy pamiętać, że każdy, nawet najbardziej zaniedbany cmentarz ma swojego właściciela. Tym właścicielem może być organizacja religijna, może być gmina, może być powiat. W Polsce nie ma bezpańskich cmentarzy. Pytanie, jak właściciele wywiązują się z opieki. Więc pierwsza sprawa z obowiązku opieki. Pierwsza sprawa, na pewno należy ustalić, kto jest właścicielem, i to w każdej gminie jest Wydział Geodezji, może wskazać właściciela. I skontaktować się z właścicielem w celu uzyskania pozwolenia.
Ale trzeba mieć pozwolenie na sprzątanie?
Od właściciela. Mhm. No tak. No tak, nie można komuś wejść, po prostu wejść komuś na cmentarz i samodzielnie posprzątać. Myśmy taki projekt mamy za sobą kilkadziesiąt, nigdy nie było problemu z uzyskaniem takiego pozwolenia. Potem trzeba sprawdzić tak naprawdę, czy cmentarz jest wpisany do rejestru zabytków. Jeżeli jest wpisany do rejestru zabytków, trzeba zgłosić pracę do wojewódzkiego konserwatora, czy delegatury wojewódzkiego konserwatora zabytków i tam konserwator wskaże pewne wytyczne. Dlatego warto zabrać się za to trochę wcześniej, bo urzędy, młyny urzędowe mielą trochę dłużej. Następnie tak naprawdę wojewódzki konserwator powinien przekazać wytyczne, co wolno, czego nie wolno, jak to powinno wyglądać. Natomiast my ze swojej strony deklarujemy jako Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, że chętnie, jeżeli takie grupy powstawały, czy ktoś się do nas zgłosi, bardzo chętnie całą procedurę wyjaśnimy i damy wytyczne, co wolno, czego nie wolno, bo przede wszystkim nam się wydaje, że bardzo prosto, jeżeli nagrobek jest powalony, to łatwo go ustawić. Mhm. No nie do końca. No nie do końca. Czasem jest tak, że jeżeli nagrobek jest w ziemi, to nawet lepiej, żeby był w ziemi, bo po wyjęciu i nie poddaniu zabiegom konserwatorskim mogą się dziać różne rzeczy. Natomiast w przypadku, więc zawsze dobrze, kiedy za wolontariuszami, w ślad za wolontariuszami idą prace stricte konserwatorskie. Tam, gdzie oczywiście to się da, ale nie chcąc to nikogo zniechęcać. Uzyskanie tych pozwoleń to naprawdę jest bardzo prosta sprawa. Proszę się nie zniechęcać tymi papierami, bo tak naprawdę takie są przepisy i trzeba to robić za zgodą właściciela pewnych służb. To trochę trwa, ale tak naprawdę dużą
to
wartość...
To też robimy dla naszego własnego bezpieczeństwa.
Dla naszego własnego bezpieczeństwa, ale też jest jakaś... jeżeli widzimy zaniedbany cmentarz, to nie myślimy o tym, że jest jakieś zabezpieczenie prawne dla niego, ale właśnie, ale jednak tak jest i wydaje mi się, że to może wkurzać. Mnie też to wkurza, takie czekanie kilkutygodniowe na odpowiedź.
Bo ja bym chciał już, tak? Widzę.
I myślę, że świat by się nie zawalił, gdyby coś takiego zostało wykonane i już. Nawet pewnie byłoby lepiej. Ale trzymajmy się tych procedur. Trzymajmy się tych procedur, bo tak naprawdę, jeżeli mamy coś robić, róbmy to dobrze i efekty naszej pracy dokumentujmy i przekazujmy właścicielowi, przekazujmy właśnie do urzędu konserwatorskiego. Niech będzie dokumentacja. Często jak odsłonimy jakiś zabytkowy cmentarz, prawdopodobnie zdarza się tak, jesteśmy pierwszymi, którzy mają możliwość zinwentaryzowania tych nagrobków, które tam są, sfotografowania ich opisania.
Przechodzimy do historii.
No dzięki nam dane miejsce nie znika. No niestety wszystkich cmentarzy nie da się uratować. Natomiast dokumentowanie tego, co tam się znajduje, czy nawet wrzucanie na jakieś strony internetowe, czy przekazywanie do poszczególnych urzędów konserwatorskich, to naprawdę ma bardzo dużą wartość. Proszę się nie martwić. Jeżeli już mają, to będą mieli drugi egzemplarz, bo po prostu warto czasem, będzie ślad po tym, często te cmentarze były inwentaryzowane, ale po 20, czy 10, czy 5 latach ich stan jest zupełnie inny. Części grobów już nie ma. No warto wiedzieć, co było, warto wiedzieć, jaki stan był teraz. Natomiast jest przełom października, listopada. Zapewniam, że jak się zabierzemy za to za tydzień, miesiąc czy dwa, to do początku wakacji jesteśmy w stanie te wszystkie pozwolenia uzyskać.
Nie, myślałam, że na wiosnę.
Zależy od województwa.
Na pewno.
Natomiast rzeczywiście warto. Rzeczywiście warto, to daje bardzo dużą frajdę. Ja na koniec powiem Państwu opowiem Państwu o moim projekcie, który realizowaliśmy przez 6 lat w Infantach Polski, to jest Latgalia na Łotwie. To był projekt polegający na inwentaryzacji polskich nagrobków na cmentarzach tych dawnych Inflant Polski. To Inflanty Polskie to jest nazwa z XVIII wieku, natomiast jest to część Łotwy, Latgalia, chociaż część tego terytorium przed wojną też należała do Polski. Daleko, w każdym razie daleko. Przez 6 lat organizowaliśmy wyjazdy 4-5 grup samochodowych, 4-5 samochodów. Jeździliśmy po tych małych miejscowościach, czasem składając się z 2-3 domów, od cmentarza do cmentarza, sprawdzając się na polskich nagrobków, które potem po znalezieniu je mierzyli, fotografowali, oznaczali na mapie i taką dokumentację zrobiliśmy. Poza Dyneburgiem, czyli tym stolicą, największym miastem, generalnie na tych wszystkich cmentarzykach, których odwiedziliśmy kilka tysięcy, znaleźliśmy przeszło 2000 polskich nagrobków. Wydaje się być to taką pracą, taką trochę... Akurat na Łotwie cmentarze są zadbane, tam nie było potrzeby wyrywania krzaków. Przez te 6 lat nasz projekt, który nazywał się projektem Necro Holidays, tak naprawdę przewinął się...
Robocza nazwa.
Robocza nazwa, ale tak naprawdę była to przygoda lata. Co roku była to przygoda lata, był ten najciekawszy wyjazd. 9 dni, które tak strasznie wkręciły wszystkich uczestników, że właśnie pierwszego dnia najechaliśmy na ciekawe... Ja uczestniczyłem we wszystkich edycjach, więc przeżywałem to 6 razy, ale przyjeżdżają ludzie, którzy tak naprawdę nie mają co ze sobą zrobić, chcieliby zobaczyć kraj, w którym nigdy nie byli. Różne były motywacje, ale już drugiego dnia, jak te ekipy się zjeżdżały i wymieniały informacje o tym, kto znalazł jaki grób, czy Urszula miała 18 czy 16 lat, bo ze zdjęcia do końca nie widać. Czy potem była rywalizacja, kto więcej nagrobków znajdzie. To brzmi infantylnie, ale naprawdę bardzo wciąga. Znaczy poznawanie dziedzictwa bardzo wciąga. I że tak powiem, nie chcę stworzyć wrażenia, że mam jakiś klub weterana Necroholidays, ale tak naprawdę osoby, które przeszły przez te...
Ale to jest przygoda.
Naprawdę do tej pory z rozrzewnieniem się ten projekt skończyli 3 lata temu, ale do tej pory wspominam z rozrzewnieniem. No i teraz zastanawiamy się, czy nie zrobić takiego projektu na Litwie, bo Żmudź już została zainteresowana przez fachowców. Tarnopolszczyzna na Ukrainie jest już robiona. Zastanawiamy się właśnie nad terenami Litwy, żeby coś takiego powtórzyć, bo po prostu brakuje nam tych wakacyjnych wyjazdów. Więc jeżeli ktoś chciałby w czymś takim uczestniczyć, czy chciałby coś takiego zorganizować, chętnie pomożemy, bo to po prostu naprawdę wciąga, ale oprócz tego, że wciąga, i to jest najważniejsze, dokumentujemy ślady dziedzictwa kulturowego. W tym przypadku za granicą, polskiego za granicą, ale pamiętajmy, że w naszych miejscowościach, czy w bezpośredniej sąsiedztwie naszej miejscowości, bez względu na to, gdzie się znajdujemy, czy na dawnych ziemiach zachodnich, czy na ziemiach zachodnich, czy w centrum Polski na Mazowszu, są miejsca, które są zapomniane, a które warto dokumentować, jak chociażby cmentarze menonickie.
www.dziedzictwo.org, tam można szukać informacji, szukać kontaktu, dowiedzieć się, co już Fundacja Dziedzictwa Kulturowego zrobiła, co jeszcze będzie robić i jak zgłosić się do wolontariatu, to wszystko tu można znaleźć.
Można tu też znaleźć informacje, jak nas wesprzeć, ale finansowo, ale to nie tylko o to chodzi. Zapraszamy do współpracy, planujemy właśnie przyszły rok, rozliczamy tegoroczne projekty i przyszły rok myślę, że będzie równie bogaty te prace wolontariackie, nie tylko w Warszawie, nie tylko za granicą, być może właśnie warto pomyśleć o współpracy gdzieś na terenie Polski.
Michał Laszczkowski, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego. Bardzo dziękuję. Patrycja Michońska, zapraszam, proszę zostać z nami. Po 21:00 zmienimy temat, mówić będziemy o pracy.
Radio Plus. Człowiek z bliska.